Storybox przedstawia Tadeusz Biecki Zabawka Boga. Czyta Roch Siemianowski. Wśród przesyłek wyjętych ze skrzynki pocztowej bura koperta od razu rzucała się w oczy. Była duża, pomięta i bardzo brudna. Nazwisko i adres napisano ołówkiem. Spojrzałem na znaczek. List został wysłany z Etiopii. Wydało mi się to dziwne, bo nie znałem tam nikogo. Co prawda przed kilku laty wędrowaliśmy z Wandą i grupą przyjaciół przez Etiopię, ale nie nawiązaliśmy bliższych znajomości. Na odwrocie, w lewym górnym rogu koperty, nadawca napisał tylko jedno słowo – Andrzej. Wewnątrz było kilkanaście pożółkłych kartek zapisanych również ołówkiem, drobnym, ale wyraźnym pismem. Z każdym przeczytanym zdaniem moje zdumienie rosło, ale wiedziałem już, kto napisał ten list. Niesamowite! Wyrwało mi się po przeczytaniu ostatnich zdań. Niesamowite! Przeczytaj, proszę. Podałem list Wandzie. Może później, zaoponowała. Nie, czytaj natychmiast, proszę. Kiedy skończyła, spojrzała na mnie zdziwionym wzrokiem. To nie może być prawda, powiedziała. Takie historie zdarzają się tylko w bajkach. Jeszcze raz obejrzałem list i dopiero teraz dostrzegłem datę. Październik 2008 roku. To dziwne. Andrzej napisał go półtora roku temu. Dlaczego dotarł tak późno? Może dopiero teraz go wysłał, podsunęła Wanda. Albo przekazał komuś, kto zapomniał o nim i niedawno odnalazł. Dwa dni później zdecydowaliśmy, że wyjeżdżamy do klasztoru świętej Katarzyny na Synaju. Przed wyjazdem należało przeanalizować każde zdanie listu. Nawet pojedyncze słowo mogło mieć znaczenie. List składał się z dwóch części. W pierwszej Andrzej opisywał swoje losy, które nadawałyby się na scenariusz niezłego filmu, ale naprawdę fascynująca była część druga. Andrzej był moim kolegą z uczelni. Studiowaliśmy wspólnie tylko przez rok, ale zaprzyjaźniliśmy się i jeszcze przez wiele lat korespondowaliśmy. Zwróciłem na niego uwagę na wykładach i ćwiczeniach z filozofii. Pytał, dyskutował, stawiał własne tezy i nie ulegało wątpliwości, że filozofia, a jeszcze bardziej mistyka, fascynowały go. Ostatni raz spotkaliśmy się we wrześniu 1974 roku na Katowickiej ulicy. Powiedział mi wtedy, że przenosi się na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zmienił tam kierunek studiów i ukończył psychologię. Potem pracował jako wychowawca w domach dziecka i poradniach dla alkoholików. Po kilku latach wyjechał do Związku Sowieckiego. Tam zafascynowało go prawosławie, na które wkrótce przeszedł. Ale taki aktywny mistyk, wierny wyznawca Chrystusa i na dodatek Polak nie pasował sowieckim władzom. Nakazali mu wyjechać. Jednak zamiast wrócić do Polski, uciekł do Turcji. Stamtąd przedostał się do Grecji i po długich staraniach wstąpił do Esfigmenu, jednego z klasztorów na słynnym półwyspie Święta Góra, zwanym też Athos, od najwyższego szczytu. Tam zajął się studiowaniem starych ksiąg i rękopisów, coraz głębiej doświadczając mistycznej więzi z Bogiem. Mnisi, mieszkańcy zbudowanego w XI stuleciu klasztoru, od 1972 roku pozostawali w konflikcie z patriarchatem Konstantynopola. Tym zdecydowanym tradycjonalistom nie podobały się próby unowocześniania cerkwi i rosnąca popularność ruchu ekumenicznego. Andrzej stanął po stronie braci. Jego mistyczna dusza też wolała bogate w duchowe i tajemnicze treści obrzędy. Napisał mi wtedy, że im bardziej Kościół się unowocześnia, tym bardziej odchodzi od swych źródeł. Szybko zyskał sympatię braci, którzy dostrzegli w nim uczonego, myśliciela i chronili go przed bieżącymi konfliktami. A bujna wyobraźnia Andrzeja coraz bardziej zbliżała go do mistycyzmu czasów Chrystusa. Wreszcie, by znaleźć się bliżej miejsc jezusowych, postanowił przenieść się do klasztoru świętej Katarzyny na Synaju. Nie było to trudne. Klasztor należy do prawosławnych Greków i większość tamtejszych mnichów wywodzi się z góry Athos. Taka protekcja pozwoliła mu szybko uzyskać przyjęcie. We wrześniu 1995 roku opuścił 43 braci z Esfigmenu i pojechał do Egiptu. Znalazł się w jednym z najważniejszych dla wielu religii miejsc, u stóp góry Synaj, nazywanej też Górą Mojżesza, gdzie Bóg, jak głosi Stary Testament, przekazał Mojżeszowi 10 przykazań w postaci kamiennych tablic, które później złożono w skrzyni nazwanej Arką Przymierza. Za furtą klasztoru świętej Katarzyny Andrzej odnalazł spokój i skupienie. Całe dnie spędzał w bibliotece, gdzie studiował starodruki i manuskrypty. Był w dobrym miejscu, w najstarszym czynnym klasztorze chrześcijańskim na świecie. Czytał, myślał, analizował i z każdym dniem rosło w nim przekonanie, że współczesny Kościół odchodzi zbyt daleko od Chrystusa, że wprowadzane przez sobory zmiany oddalają go od sedna chrystusowej nauki. Chrześcijaństwo współczesne nie jest chrześcijaństwem Jezusa, stwierdzał w liście. 3 lata później, wiosną 1998 roku, zmierzaliśmy z Wandą z góry Mojżesza w kierunku klasztoru. Po nocnej wędrówce dotarliśmy na szczyt w promieniach wschodzącego słońca. Potem schodziliśmy po 3750 kamiennych stopniach, wykutych przed wiekami przez pewnego mnicha, jako zadośćuczynienie za popełnioną zbrodnię. Wokół roztaczał się widok skalnych zboczy, niemal zupełnie pozbawionych roślinności. W dole u stóp pojawił się klasztor. Wyglądał imponująco. Po godzinie wchodziliśmy przez boczną furtkę. Tak jak kiedyś uczynił to Andrzej, podeszliśmy do krzewu gorejącego, potem do studni Mojżesza, położonej po prawej stronie furty. Na końcu wstąpiliśmy do bazyliki. Do głowy mi nie przyszło, że któryś z modlących się zakonników to mój kolega ze studiów. Ale może Andrzej siedział wtedy nad starą księgą w bibliotece. Szkoda, że nie spotkaliśmy się wówczas. Być może dziś byłoby łatwiej rozszyfrować zagadkę, którą nam przekazał.